Studencka popołudniówka.
Cześć, wybiła godzina 16:30, a to oznacza, że zaczynamy studencką popołudniówkę. Wita się z Wami Maja Stasyszyn
i Emil Uzarski.
I dzisiaj poruszymy temat małej ojczyzny.
Na początek wysłuchamy wypowiedzi doktora Mateusza Kieresia, który wyjaśni, czym jest pojęcie małej ojczyzny oraz odpowie na pytanie, czy to, gdzie się urodziliśmy i wychowaliśmy, uczyniło nas tymi, kim jesteśmy.
Podczas naszego życia znajdujemy się w różnych miejscach, przestrzeniach, społecznościach. Niektóre z nich stają się nam wyjątkowo bliskie, z którymi się utożsamiamy, z którymi wiążą nas silne emocje, przeżycia, doświadczenia, zaś o innych bardzo szybko zapominamy. W tradycji realistycznej refleksji nad życiem społecznym wskazywano na fakt, że są społeczności, które na nas realnie oddziałują, od których zależy nasza egzystencja i tożsamość, które są konieczne do tego, abyśmy mogli osiągnąć cel naszego życia, abyśmy mogli realizować się w swym człowieczeństwie. Ojciec Jacek Woroniecki za tradycją wskazywał na dwie takie społeczności konieczne, mianowicie na naród i państwo, jako najszersze kręgi, które realnie oddziałują na człowieka. Poprzez zamieszkiwanie na określonym terytorium, podleganie określonej władzy czy prawu, człowiek utożsamia się z określoną państwowością, zaś poprzez posługiwanie się językiem, wzrastanie w pewnej tradycji, moralności, obyczajowości czy wierze, człowiek utożsamia się z określonym narodem. Oczywiście poza tymi dwoma najszerszymi kontekstami życia człowieka, jakim jest państwo i naród, na nasze życie wpływ ma wiele pomniejszych społeczności. Wpływ równie ważny i równie realny. Taką podstawową społecznością dla człowieka jest przede wszystkim rodzina, która dla mnie jest taką właśnie małą ojczyzną. Jest to pewna przestrzeń, w której rozpoczęło się moje życie, w której wzrastałem, gdzie dom rodzinny zapewnił mi bezpieczeństwo, ochronę przed rozmaitymi zagrożeniami, gdzie rodzice poprzez wychowanie i wykształcenie wprowadzili mnie w świat kultury, przede wszystkim kultury polskiej. Rodzice, którzy pokazali mi, jaką miarą mogę patrzeć na życie jako takie i przede wszystkim na swoje własne życie. Często zdarza się tak, że człowiek bardziej utożsamia się z taką właśnie małą ojczyzną, czy to w postaci rodziny, społeczności lokalnej, czy własnego miasta, gdyż to właśnie one silniej wiążą go ze sobą poprzez rozmaite przeżycia, emocje, doświadczenia. Warto jednak mieć świadomość tego, że jesteśmy zobowiązani, aby w równym stopniu dbać zarówno o tę małą, jak i tę dużą ojczyznę, bo jedna i druga wpływa na to, kim jesteśmy, jaka jest jakość naszego życia, zarówno tego materialnego, jak i duchowego. Dlatego nie sposób nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że to, gdzie się urodziliśmy i wychowaliśmy, uczyniło nas tym, kim jesteśmy.
Wysłuchaliśmy właśnie wypowiedzi wykładowcy filozofii naszej uczelni i może przejdziemy do przedstawienia naszego dzisiejszego gościa, którym jest Antoni Gumiński z drugiego roku dziennikarstwa i komunikacji społecznej.
Witam Was bardzo serdecznie. Dziękuję za miłe zaproszenie.
Antek, pierwsze pytanie. Skąd pochodzisz?
Ja pochodzę z Radomia, tak najprościej mówiąc. Jest to takie malownicze miasteczko na południu Mazowsza. No, piękne miasto, mimo że na pewno kojarzy się z wieloma charakterystycznymi wydarzeniami, z wieloma charakterystycznymi miejscami, ale większość osób chyba w Polsce jednak się śmieje z Radomia, ale jednak zachęcam do przyjazdu.
No to może teraz, żeby Antek nie czuł się samotny, to ja też powiem, skąd jestem. Jestem z Kudowy Zdrój. Jest to taka miejscowość na południu Polski, w województwie dolnośląskim, z trzech stron otoczona granicą z Czechami. To taka ciekawostka.
Ja natomiast pochodzę z Płocka, z dużego miasta w mazowieckim województwie, a wychowałem się od trzeciego roku życia w małej wsi, dosyć specyficznej, bo otoczonej wokoło lasami, posiadającej bardzo wiele stawów i no takiej bardzo malowniczej wsi, polskiej prawdziwej wsi z dużymi połaciami pól.
No i właśnie, ale to nasza mała ojczyzna to nie jest tylko miejsce, w którym mieszkaliśmy, z którego pochodzimy, ale są to także ludzie, którzy nas od najmłodszych lat otaczali w tej naszej małej ojczyźnie, w tym miejscu, z którego pochodzimy. I teraz, Antoni, pytanie do ciebie. Kim były te osoby, które cię od najmłodszych lat otaczały, wśród których się wychowywałeś, z którymi dorastałeś?
Ja muszę przyznać, że jestem taką osobą, która była w bardzo wielu szkołach, interesowała się też wieloma rzeczami. Też wychowywałem się w ruchu Światło-Życie diecezji radomskiej w Oazie. To chyba było miejsce, które mnie najbardziej wychowało. No ale oczywiście też muszę tutaj w tym momencie wspomnieć o moich rodzicach, o moim rodzeństwie. Mam trójkę rodzeństwa, dwóch starszych braci, młodszą siostrę. Oni jako pierwsi uczyli mnie tego życia, oni jako pierwsi mnie wychowywali. Ale potem przyszedł moment, w którym poszedłem do szkoły. Była to słynna szkoła, publiczna szkoła podstawowa numer 3 imienia Jana Długosza. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich nauczycieli z tej szkoły na Radomskim Michałowie. No i potem postanowiłem, że też pójdę do szkoły muzycznej. I tam nawiązało się mnóstwo przyjaźni, które trwają po dzień dzisiejszy. Tam poznałem bardzo wielu ludzi, którzy byli bardzo ciekawi pod takim kątem, że mieli dużo zainteresowań. Były to osoby, które teraz już są porozjechały się po świecie. Tam koleżanka Ania jest w Londynie, kolega w Danii, taki Franek, w Niemczech trochę jest osób. Naprawdę porozjeżdżaliśmy się po Europie, ale to te osoby mnie tak najbardziej ukształtowały. Jak przypominam sobie swoje wyjazdy z orkiestrą, swoje całe dnie spędzone w szkole muzycznej, bo byłem w szkole popołudniowej, dlatego wyglądało to tak, że do godziny 14-15 byłem w szkole, a potem od 15 w szkole muzycznej do tej 20. Także te dnie były całe zajęte, te dni. No ale to był piękny czas. No i tak jak mówię, jeszcze Oaza, Ruch Światło-Życie, gdzie tam zawsze miałem czas, żeby spotkać się raz w tygodniu z tymi osobami, z tymi prawdziwymi przyjaciółmi. No i też wyjechać w wakacje na rekolekcje wspólne.
No na przykład... Bo właśnie mamy tę rodzinę i chyba każdy wymieni te osoby, właśnie swoich rodziców i swoje rodzeństwo jako te, które go otaczały od najmłodszych lat. No ale jeszcze zanim pójdziemy do szkoły, no to mamy jakieś zetknięcie z jakimiś innymi ludźmi. I na przykład, Antek, czy miałeś takie doświadczenie, że miałeś jakieś podwórko przed swoim domem i czy na tym podwórku były jakieś dzieciaki, z którymi... Bo na przykład ja mam takie doświadczenie, że właśnie była jakaś taka podwórkowa banda tak zwana i żeśmy tam gdzieś się bawili wspólnie, to mogliśmy mieć kilka lat może, tam maksymalnie 9, 10. Jak to wyglądało u ciebie? Czy masz takie doświadczenia?
U ciebie, Maju, pewnie większość tej bandy stanowiło twoje rodzeństwo, twoja rodzina.
A wiesz co, niekoniecznie, bo wiesz, jak człowiek spędza z określonymi osobami, można powiedzieć, 24 godziny na dobę, to potem chce się trochę odizolować i szukać jakichś innych kontaktów. I właśnie dzieci mają tę skłonność do tego, że wychodzą i zawiązują jakieś przyjaźnie osób, które mieszkają najbliżej nich. I to są właśnie takie... Też można powiedzieć, że pierwsze osoby, które cię otaczają od najmłodszych lat.
Jasne, oczywiście, masz rację. Ja muszę przyznać, że trochę nie pamiętam za dobrze tego czasu, ponieważ my mieszkaliśmy, moi rodzice nadal mieszkają w domku jednorodzinnym, przez co jak gdyby ja miałem swoje prywatne podwórko i też to dzieciństwo było w takim nowym miejscu. My tam za dużo osób nie znaliśmy. Moja szkoła była 4 kilometry dalej, kościół, gdzie chodziłem, był 4 kilometry dalej, także ja jak gdyby wychowałem się na całkowicie innym osiedlu niż miałem znajomych. Dlatego jak gdyby ja też nie chodziłem do przedszkola, nie chodziłem do żłobka, także chyba, no tutaj nie pamiętam, żebym miał takich przyjaciół z podwórka przed szkołą, raczej ich nie było. Jeżeli byli, to przepraszam, że o nich zapomniałem, ale mam siostrę o 3 lata młodszą, także stanowiliśmy tutaj bandę wspólnie. W ogródku mieliśmy huśtawkę, mieliśmy piaskownicę i potrafiliśmy sami się bawić.
Czyli poszedłeś od razu do zerówki, czy do pierwszej klasy?
Nie, od razu do zerówki poszedłem.
To troszeczkę można powiedzieć, że straciłeś, ale...
No to jest takie zdanie dyskusyjne, nie? Bo niektórzy rodzice uważają, że to przedszkola są potrzebne. No dzisiaj na pewno inaczej świat wygląda niż wtedy, kiedy my chodziliśmy do przedszkoli, czyli ponad 10 lat temu, 15.
Tak, to prawda. U mnie to trochę taki stan zaawansowany Antka, czyli również miałem swoje własne podwórko na gospodarstwie rolnym. I w odróżnieniu od ciebie, Maja, nie miałem swojej paczki, nie miałem ludzi, ale za to miałem towarzystwo zwierząt. Towarzystwo zwierząt i przyrody, co może być śmieszne, jak powiedziałaś o tym, że jak się spędza z człowiekiem 24 godziny na dobę, to ma się go w pewnym momencie dosyć i chce poczuć trochę i spędzić to w towarzystwie innych osób, to u mnie były to kurki, świnki, krowy.
Ale to jest też ciekawe, bo no my jako młody, rozwijający się człowiek, tak naprawdę to każdy jakiś zewnętrzny czynnik ma na nas bardzo duży wpływ. Może nie taki sam, bo nasze rodzeństwo, czyli no, drugi człowiek będzie na pewno bardziej na nas wpływał niż właśnie jakiś tam pupil czy inny zwierzak z podwórka. Ale jednak młody człowiek właśnie, na niego bardzo silnie działają takie przeróżne bodźce, nawet jeżeli to są tylko zwierzęta. No i to nas w jakiś sposób kształtuje. To jest bardzo ciekawe i ten temat możemy pozostawić otwarty.
Nie tylko, powiem Ci szczerze, że nie tylko w najmłodszych latach, ale i później, kiedy jesteśmy jeszcze za naszych czasów, chodziliśmy do gimnazjum. I tam też to był okres taki, no można powiedzieć, zwariowany. I w tamtym właśnie okresie potrzebne są nam kolorowe osobistości. Osoba bardzo chrześcijańska, jest potrzebna nam osoba skryta, osoba zamknięta, osoba bardzo zabawiacka, osoba, która jest laikiem. To nas buduje, to nas kształtuje i na pewno, kiedy bylibyśmy zamknięci na takie osoby, to w pewnym momencie mogłoby się okazać, że nie umiemy się do pewnych spraw zaadoptować, kiedy już dorośniemy bez takich osób. Dlatego bez takich osób właśnie nie poradzilibyśmy sobie, nie bylibyśmy tym, kim jesteśmy teraz i takie osoby właśnie są nam bardzo potrzebne.
No tak, ale tutaj wchodzimy już na temat rozwoju całościowego człowieka, a my dzisiaj chcielibyśmy porozmawiać o tych korzeniach, o tych, można powiedzieć, początkach, więc możemy chyba przejść do kolejnego pytania, do naszego gościa.
Antoni, za czym tęsknisz, będąc tu w Toruniu?
No na pewno tęsknię za tymi wszystkimi ludźmi, których poznałem, bo to były piękne relacje, to były piękne przyjaźnie, a teraz niestety one umierają, bo większość z nas już rozjechało się po Polsce, gdzieś tam pojechali na studia. Ja jestem z Radomia, także dla mnie z Radomia do Torunia jest 320 km. To naprawdę nie jest mało.
Ale to jest... znam osoby, które mają dalej.
Ja też.
Nie, jasne, że tak. No Maja ma o wiele dalej. No ale właśnie tak jak mówię, już nikt z tego mojego obrębu radomskiego tutaj nie przyszedł ani do Torunia, ani do Bydgoszczy na studia. Generalnie popularna jest Warszawa, Kraków, Lublin, Kielce. To są te kierunki takie najpopularniejsze. I za tymi osobami tęsknię. Bardzo tęsknię i bardzo bym chciał z nimi częściej się spotykać. Powiem szczerze, że teraz jak przyjeżdżam na święta do Radomia, to już mam zaplanowany praktycznie każdego dnia szereg spotkań ze starymi znajomymi, z którymi muszę się zobaczyć i z którymi muszę usłyszeć, co się u nich stało, co się u nich dzieje, jak się rozwinęli. Mam taką grupkę znajomych, z którymi jak się spotykamy, to naprawdę motywujemy się nawzajem, że ja to osiągnąłem przez ostatnie pół roku, ty to osiągnąłeś. To są zazwyczaj takie osoby, właśnie spotykamy się raz na te 3, 4 do 6 miesięcy, ale zawsze staramy się o sobie w takich momentach pamiętać, że jak już wszyscy przyjeżdżamy do tego domu rodzinnego na święta, to żeby jakoś się skumulować. No to na pewno za tymi relacjami tęsknię, ale też za tymi wszystkimi spotkaniami. Ja pamiętam, że moje mieszkanie, mój domek był na takim osiedlu, gdzie główną, tak się zaśmieję, świątynią był McDonald's. My wszyscy się spotykaliśmy w tym McDonaldzie. Kiedyś nam wybudowali ten McDonald's i tam ze znajomymi to było miejsce spotkań. To był taki nasz ryneczek osiedla. I tam, jak ja poszedłem do tego McDonalda, tam zawsze kogoś spotkałem. Nie było szans, żebym poszedł i tam nikogo nie spotkał.
Bo ty teraz, Antek, mówisz cały czas o ludziach, a tak z ciekawości jeszcze dopytam, czy masz jakieś tęsknoty do jakichś miejsc? Bo też, wiesz, żyjesz w danym miejscu przez kilkanaście lat i przyzwyczajasz się do tego, że na przykład nadchodzi jesień i spadają, no jak to na jesień, liście z drzew i to ci się kojarzy konkretnie z drzewem, które stało na przykład przed twoim domem i jakaś taka nostalgia ci się u ciebie włącza, że ja powinienem teraz być w domu i powinienem to widzieć na moim własnym podwórku, a nie gdzieś tam w jakimś Toruniu, który jest te 320 kilometrów ode mnie. Czy masz taką właśnie tęsknotę do po prostu miejsca?
Jest trochę takich miejsc. Na pewno takim głównym, podstawowym to jest ten dom, do którego zawsze mogę przyjechać. Tam jest taki piękny, wielki ogród mamy. No wiadomo, że z miesiąca na miesiąc on wygląda inaczej, bo tam rodzice renowacje cały czas przeprowadzają, ale to jest takie miejsce, gdzie pamiętam, jak przychodziły wakacje, to my tam siedzieliśmy, bawiliśmy się, ja zapraszałem zawsze znajomych, czerwiec, lipiec, to był taki czas, kiedy spotykaliśmy się ze znajomymi, oni do mnie przyjeżdżali, mam takie boisko na swoim podwórku piłkarskie z dwoma bramkami, tam zapraszałem kolegów, tam się spotykaliśmy. Ale też pamiętam, jak na zimę pierwszy śnieg przychodził, to z siostrą ubieraliśmy narty i z tymi nartami chodziliśmy po ogródku. Jak taki pierwszy śnieg był, to zanim pojechaliśmy do Zakopanego na stoki narciarskie, to tworzyliśmy jakieś górki w ogródku i tam sobie zjeżdżaliśmy na nartach. Kolejnymi miejscami to też pamiętam, jak chodziłem do gimnazjum, to chodziłem do katolickiego gimnazjum imienia świętego Filipa Neri, a potem w tym samym czasie chodziłem do szkoły muzycznej. I doskonale pamiętam, bo pomiędzy szkołą muzyczną a tym gimnazjum było jakieś kilometr maksymalnie. I przechodziłem przez taki piękny park. I to, co mówisz, pamiętam te obrazki, kiedy tak często mi się nie chciało już iść do tej szkoły muzycznej. I tak sobie siadałem w tym parku, zastanawiałem się, no Antoś, naprawdę jesteś głupiutki, no po co ty tam idziesz, po co to wszystko? Teraz już wiem, że było warto. Ale też chyba byłem w dzieciństwie taką osobą, zresztą nadal mi to pozostało, że rzadko się zatrzymywałem. Zazwyczaj szedłem dalej, zazwyczaj pędziłem dalej do jakichś kolejnych atrakcji, do kolejnego rozwoju i nie wiem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Na pewno brakuje nieraz, żeby tak potrafić samemu w sobie się zatrzymać.
A jak to wyglądało u ciebie, Emil? Czy masz... Tu w sumie masz godzinę drogi do domu?
Tak, mam blisko, ale jest... miejsce, a raczej coś, z czego nie mam tutaj w Toruniu i za czym tęsknię, to jest pełne, czyste niebo. Czasami gwieździste, czasami pełne chmur, czasami słoneczne, oświetlone promieniami słońca, zachodzącego czy wschodzącego, czy w pełni okazałości na niebie. Brakuje mi tego, bo u mnie na wsi po horyzont widać pola, widać wiejskie drogi, widać lasy. Nie ma dużych budynków, ale nie widać ręki ludzkiej jako takiej zaawansowanej, bo widać oczywiście zaorane pola, jakieś tam gdzieniegdzie wycięte lasy, czy posadzone równo lasy, ale no, widać naturę, głównie naturę. I ona jest taka, no jest piękna, jest prosta, jest zadziwiająca i potężna. I czasami tęskną jest za tym potężnym, wielkim, nieskazitelnym niebem.
Tak mówiłeś o tym horyzoncie, który jest taki, że po horyzont widać las czy pole. U mnie natomiast horyzontu nie widać wcale, tam gdzie ja mieszkam. I mi to może śmiesznie zabrzmi, ale tego brakuje, że ja tutaj ciągle widzę horyzont. Tymczasem w moich okolicach jest teren górzysty. I żeby zobaczyć horyzont, trzeba właśnie wyjechać tutaj. Dla mnie wszystko, co jest powyżej Wrocławia, jest północą, więc na północ. No i brakuje mi właśnie tego otoczenia gór, bo tam, gdzie ja mieszkam, to jest kotlina, czyli ja z każdej strony, gdziekolwiek się obejrzę, no to jestem w takiej misce. To jest bardzo ciekawe.
Ale ja ci moje zazdroszczę, bo ja uwielbiam góry i zawsze chciałem mieszkać w górach.
No, niektórzy mówią, że nasze góry to takie nie góry właściwie, bo nie to jakieś bardzo wysokie, ni to
to są zgoła pesymiści.
Ja pamiętam, jak zawsze, jak jeździliśmy na narty, to tak się zastanawiałem, bo zazwyczaj te ferie mazowieckie były w innym momencie niż ferie krakowskie, zakopiańskie. Tak się zastanawiałem, że ja jadę sobie na narty, a oni tak muszą do tej szkoły, tak pod górkę codziennie, godzina 8 i pod górkę drałujesz. Podziwiałem ich za to po prostu.
Zapraszamy wszystkich słuchaczy na utwór muzyczny w wykonaniu Czesława Niemena pod tytułem Sen o Warszawie.
Mam tak samo jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat. Dni. Zostawiłem tam kolorowe sny. Kiedy zatrzymam czas i na skrzydłach jak ptak będę leciał co sił. byś ujrzeć chciał. Nad Wiślański świt już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Jak ty, miasto moje, a w nim najpiękniejszy mój świat, najpiękniejsze dni zostawiłem tam kolorowe sny. Gdybyś ujrzeć chciał Wiślański świt, już dziś wyruszaj ze mną tam. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Zobaczysz, jak przywita pięknie nas warszawski dzień. Warszawski dzień.
Antoni, czy zgodzisz się, czy się nie zgodzisz z tym, że Radom jest twoją małą ojczyzną?
Tak, zdecydowanie.
I dlaczego?
Ja zawsze się śpieję z tego, że dużo osób mnie w Polsce kojarzy, bo mam naprawdę sporo znajomych nie z Radomia, z Polski rozsianych, że jestem Antoni z Radomia. Gumiński to może mało kto, ale pamiętam nawet jak do Warszawy, jak jadę na jakieś spotkania ze znajomymi, to oni kojarzą, o, to ten chłopak z Radomia. Że jakoś ten Radom zawsze zostaje, tak samo jak dla niektórych, jak się wyjeżdża spoza Polski, to tak z Polski jestem. Jestem dumny z tego, że jestem z Radomia. Mimo, że wiele osób się śmieje z tego miasta, to ja jestem dumny, bo to jest bardzo charakterystyczne miasto w Polsce i mnóstwo jest wspaniałych ludzi w Radomiu.
Wspaniałych miejsc, tak jak na przykład lotnisko.
No tak, prawda. I też Radom jest takim fajnym miejscem, że jest wszędzie blisko. Do Warszawy blisko, do Krakowa blisko, w góry, nad morze, wszędzie jest blisko.
No bo Radom jest Radomiem i z Radomia się często Polacy śmieją. Ja do końca nie wiem, jaki jest powód, jakie jest źródło tego. Jak ty się zapatrujesz na tę kwestię?
Są takie momenty, że jest mi przykro. To zazwyczaj jest po wyborach albo przed wyborami prezydenckimi w Radomiu. Zawsze jest mi przykro, bo chciałbym coś zmienić w tym mieście. Chciałbym, żeby było lepiej, ale nie wiem, coś takiego krąży po Radomiu, że nie da się, że zawsze są jakieś przeszkody, które uniemożliwiają to. Pamiętam, jak jeżdżę na narty, to nieraz tam na wyciągu uda mi się z kimś porozmawiać. No to każdy, o, z Radomia, to od razu pewnie lotnisko, pewnie chytra baba. No tak, rzeczywiście. I są takie rzeczy, które krążą po tym Radomiu i nawet nie wiadomo, jak to naprawić. No bo no, co mam okłamać innych, że nie było chytrej baby z Radomia. No tak, był taki incydent. Nadal nie możemy wybudować lotniska. No tak, nie możemy. No co prawda budujemy. Co prawda jest obiecane, że już wreszcie w przyszłym roku polecimy z Radomia. Ja w to ogromnie wierzę. Ale no niestety, no są takie miejsca, wydaje mi się, że w każdym mieście to jest charakterystyczne. Tylko, że dzisiaj w tym społeczeństwie, gdzie mamy te wszystkie memy, tak bardzo łatwo przerzucić jakąś informację do internetu, no jakoś to miasto utkwiło tak w pamięci. No tak samo jak Sosnowiec, prawda, że tam paszporty trzeba, z paszportami trzeba wjeżdżać do Sosnowca.
Ale to jest Łódź.
Czy też Łódź, ale powiem szczerze, że mnie to sprawia przyjemność i sam się z tego śmieję. Tym bardziej, że dla starszych słuchaczy Warto przypomnieć, że Radom to jest też pod względem historycznym piękne miasto, ponieważ czerwiec 76, wydarzenia radomskie, my bardzo mocno walczyliśmy z komuną, z komunistami. Tam było słynne podpalenie Komitetu Komunistycznego i muszę powiedzieć, że no naprawdę w Radomiu dużo rzeczy się zaczęło. W Radomiu kiedyś to miasto miało bardzo silną gospodarkę, Radoskór, fabryka broni, która po dzień dzisiejszy jest, tylko że to, co jest dzisiaj, to nie jest to samo, co było kiedyś. Kiedyś fabryka broni była naprawdę jedną z największych w Polsce i rzeczywiście tam bardzo dużo ludzi pracowało. Jak dziadkowie mi kiedyś opowiadali, no to tam po prostu wszyscy tymi samymi autobusami jechali do tych samych fabryk. To było miasto, w którym było mnóstwo fabryk, wielkich fabryk ogólnopolskich. Gospodarczo to było piękne miasto, naprawdę piękne. No ale teraz wiadomo, że z różnych względów to się wszystko, jak w całej Polsce, to nie tylko w Radomiu, no wygląda to po prostu inaczej, ale jest pięknie.
Bardzo wyczerpująco odpowiedziałeś na moje pytanie. No to jeżeli chodzi o mnie, no to oczywiście uznaję Kudowę, czyli moje rodzinne miasto, za moją małą ojczyznę, chociaż nie mówiłabym o mieście, ale raczej o miejscu, bo do samego miasta nie jestem jakoś specjalnie przywiązana, ale jestem przywiązana do regionu, właśnie do Sudetów, do Gór Stołowych. Moi dziadkowie mieszkają pod Śnieżką i to też jest takie miejsce, z którym ja jestem mocno jakoś emocjonalnie związana i oczywiście te miejsca uznaję za swoją małą ojczyznę.
Jak to słodko w ogóle brzmi. Pod Śnieżką.
Śnieżka to jest tak, jeden z wyższych szczytów.
No tak, tak, ale tak fajnie to brzmi, pod Śnieżką.
I to tak wręcz, no dosłownie. A jak to wygląda u ciebie, Emil?
U mnie, no, czuję przywiązanie do Pokrzywnika, ale wiecie co, nie wykluczam, że to się kiedyś zmieni. Nie wykluczam i nawet mam nadzieję, że będę w stanie zbudować swój własny dom, swoje gniazdo, gdzie będę mógł wychowywać swoje dzieci i to będzie moją nową małą ojczyzną. I stąd właśnie pytanie moje do ciebie, Antoni. Czy ty też nie wykluczasz takiej opcji?
Raczej nie będę mieszkał w Radomiu. Nie wiadomo, co życie nam zaplanuje, zobaczymy. Ale ja raczej jestem taką osobą, że po prostu potrzebuję większego miasta. Radom to jest 230 tysięcy mieszkańców. No i jednak warszawiacy tak się śmieją, że Radom to największa dzielnica Warszawy. Dużo znajomych mi to tak mówi. I tak trochę Radom tak dzisiaj wygląda, że mnóstwo ludzi pracuje w Warszawie, mieszka w Radomiu, pracuje w Warszawie, mnóstwo radomian też jest
przystanek.
W Warszawie. Tak, to jest taki przystanek i też chyba cel też jakiejś części radomian. Ja nie ukrywam, że moim celem też raczej jest bardziej wejście w Warszawę, tym bardziej, że studiuję dziennikarstwo. Wszyscy doskonale zdajemy sobie sprawę, że te media w Polsce skumulowane w dużej mierze są w Warszawie. No, z różnych względów tak jest zrobione, ale te media są w Warszawie. W Radomiu dosyć słabo to wygląda z mediami radomskimi. Dlatego ja raczej nie będę w Radomiu. Mimo, że wielki dom stoi, rodzice by pewnie bardzo chcieli, to, no ale zobaczymy, też nie chcę zamykać tej furtki.
A ty, Majo?
Ja jestem otwarta na to, co przyszłość przyniesie, chociaż wiem, już teraz jestem pewna tego, że zawsze będę związana tym miejscem, w którym aktualnie mieszkam i nie mam tu na myśli Torunia oczywiście, chociaż właśnie na przykładzie tego Torunia. Toruń też w pewnym sensie stał się taką moją małą ojczyzną.
No chyba bo już wiem dlaczego.
Jest to miejsce, w którym tworzę wspomnienia, w którym jakieś tam kamienie milowe w moim życiu się pojawiły i pewnie pojawią. Dlatego na przykładzie tego Torunia, no pewnie tak, pewnie będzie takie miejsce jeszcze, taki punkt na ziemi, który stanie się moją kolejną małą ojczyzną. Dobijamy do brzegu. Dziękujemy Antoniemu, że zgodził się z nami w tych późnych godzinach wieczornych, bo kiedy to nagrywamy, mamy godzinę 20 po 20, że zgodził się przyjść i porozmawiać z nami na ten ciekawy temat, którego zresztą w żaden sposób nie udało nam się oczywiście zgłębić, bo
nie mamy na to czasu.
Nie mamy na to czasu i też są to tylko nasze wspomnienia, nasze doświadczenia. Tak podsumowując, mała ojczyzna to jest takie miejsce wyjątkowo ważne w naszym życiu. To jest miejsce, które nas kształtuje. No a w dzisiejszym świecie możemy jednego dnia znaleźć się na drugim końcu globu. Przepływ informacji jest jeszcze większy, jeszcze szybszy. No i w tym takim zamieszaniu, w tej szybkości można się łatwo zgubić, a mała ojczyzna jest takim punktem, który jest zawsze bezpieczny, takim zawsze bezpiecznym miejscem, azylem, takim swojskim miejscem, które nam daje poczucie bezpieczeństwa i oparcia. Dlatego nie zapominajmy o niej, miejmy tę ojczyznę zawsze gdzieś schowaną w sercu, żeby była dla nas takim punktem, do którego możemy wrócić i z powrotem poczuć się jak w domu.
Dziękuję za uwagę.
Ja również dziękuję za zaproszenie.